Panu naszym Jezusie Chrystusie. Druga lekcja, również będziemy dalej ten sam po prostu ciąg myśli prowadzić, zwracać uwagę na pewne wskazówki, na pewne przepowiednie. Tylko że tym razem w formie typu przedstawimy przepowiednie, które Bóg dał w typowy sposób, aby tych mężów Bożych przedstawić. I jedną z takich przypowiedni w formie typu jest w dwóch miejscach w Starym Testamencie napisane. To jest, występuje Dawid i trzech specjalnych mocarzów Dawidowych, którzy brali udział w pracach, po prostu w walkach, w zwycięstwach na korzyść Dawida. Jest to opisane w drugiej księdze Samuelowej, w 23 rozdziale i również pierwszej księdze Kronik w 11 rozdziale. I tam jest opisanych, tak jak w drugiej Samuelowej 23, bo to są te same wydarzenia opisane, tylko inni pisarze pisali. I tam nieraz jest położony nacisk na inne po prostu czynności z tych samych wydarzeń. I tam jest opisanych 30 takich specjalnych walczących, walecznych mężów u Dawida. Więc tam są opisani wojownicy, albo inaczej powiedzmy, tam są opisani pielgrzymi, którzy występowali wraz z Dawidem. Bo ja chcę tu tak króciutko powiedzieć, że w typach Pisma Świętego Dawid nieraz przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieraz przedstawia naszego Pana Jezusa wraz z Kościołem, w innych czynnościach przedstawia działającego Jezusa w działalności onego sługi. Czyli on sługa jako wykonawca nad domem Bożym. No ja tu już dość dawno mówiłem, on wierny i roztropny sługa, więc tak jak Pismo Święte mówiło na temat pastora Russella i z tych wymienionych tam mocarzy Dawida, to pięciu jest tak specjalnie wyróżnionych, albo jest ich specjalne czyny przedstawione. Gdybyśmy analizowali teraźniejszą prawdę z 1938 roku, tam na 82 stronie mamy wyjaśnione, że Dawid przedstawia wiernego i roztropnego sługę, czyli pastora Russella. Następnie tych trzech specjalnych mężów, a szczególnie tam, bo to jest artykuł pamiątkowy, to jest położony nacisk na tego najwaleczniejszego. Josabam był. Że Josabam przedstawia Dawida, przedstawia Russella, ale w innej czynności. Dawid jako on wierny i roztropny sługa, natomiast Josabam w czynności pielgrzyma. I brat Russell w czynności pielgrzyma, on występuje jako najzacniejszy w tym wypadku. I dlatego ja może kilka wierszów przeczytam z tych podanych przeze mnie rozdziałów. Więc 23 rozdział 2 Księgi Samuelowej, 8 wiersz mówi: te są imiona mocarzów, które miał Dawid. Josef, Besebet, Tachmojczyk, najprzedniejszy między trzema, który się z uciechą rzucił na 800 z ludu z włócznią, aby je zabił w jednej potrzebie. I następnie przeczytamy wiersze 13 i dalsze. Mówi tak: wyszli oni trzej z 30 przedniejszych, a przyszli we żniwni Odolam, gdy się wojsko filistyńskie było obozem położyło w Rafaim. Dawid na ten czas był na miejscu obronnym, straż też filistyńska na ten czas była w Betlechem. Wtedy pragnął Dawid i rzekł: oby mi się kto dał napić wody ze studni betlejemskiej, która jest w bramie. Przetoż wpadli ci trzej mocarze do obozu filistyńskiego, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była u bramy, którą nieśli i przenieśli do Dawida, ale on jej nie chciał pić, lecz ją wylał przed Panem i rzekł: nie daj mi tego, Panie, abym to miał czynić. I zali to nie krew mężów, którzy szli z niebezpieczeństwem dusz swoich, a nie chciał jej pić. To uczynili oni trzej mocarze. Tu mamy opisany opis jedną z czynności tych trzech mocarzy. I mówi, że jeden z tych mocarzy, najwaleczniejszy, to on się z włócznią rzucił na 800. A kiedy czytamy pierwsza księga Kroniki, to mówi, że na 300. I niektórzy mówią, no to jak to? Na 800 czy na 300? To jest dwa inne wypisane, tak jak powiedziałem. Jeden pisarz zwrócił uwagę na ten czyn, a drugi pisarz na ten czyn. I to jest prawdziwe, i to jest prawdziwe. I na 800, i na 300. I tak słowo Dawid znaczy umiłowany. I tak jak powiedzieliśmy, czasami reprezentuje naszego Pana, tak jak był głos: oto syn mój miły, w nim mi się podobało, gdzie Mateusz 3,16 mówi. Czasami reprezentuje Jezusa z Kościołem, czyli głowę i ciało. Moglibyśmy teksty podawać, no ale ja chciałem co innego tu zwrócić uwagę, więc tylko przytaczam. Więc, a w tej historii szczególnie tu przedstawia onego sługę jako wykonawcę i wojownika Bożego. Jeżeli Dawid jest figuralnym, no to rzecz oczywista, że i wojownicy, którzy występują, tak jak już my powiedzieli, i ci 30, i ci trzej najspecjalniejsi, oni też są figuralnymi charakterami i oni są tutaj po prostu pewne czynności, pewne czyny tych najzacniejszych pielgrzymów za czasów pastora Russella wykazują. Więc Adoram znaczy pomsta albo sprawiedliwość ludu i to jest równoznaczne wyrażenie z greckim Laodyceja. Czyli inaczej, poza figura ma swoje wypełnienie w okresie Laodycei, czyli żniwa wieku ewangelicznego. I tu mówi najzacniejszy, to był ten Pachmojczyk, syn Hachmonowy. Tu jest wspólny rdzeń, który gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli, to ten roztropny. A ten roztropny, no to wiemy z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 45 do 47 wierszu, gdzie mówi, któryż jest ten wierny sługa i roztropny, czyli już bezsprzecznie odnosi, kto jest ten Pachmojczyk. Więc drodzy bracia i siostry, mówi, w jednym wypadku rzucił się z włócznią na 800, innym razem na 300, tak jak mówi pierwsze kroniki. Co by nam to przedstawiało? Pamiętajmy, że włócznia to są zbijające nauki wydane na piśmie i główne takie literackie nauki brata Russella to walka przeciw wiecznym mękom i przytomności umarłych. Dzisiaj może to już by nie było taki wielki czyn, ale po całych stuleciach, gdzie wszyscy bez różnicy wyznań tam różnych denominacji, to wszyscy chrześcijanie byli pod ten błąd poddani. I teraz rzucić się w wir tej walki przeciwko tym tak strasznym błędom, tak wkorzenionym w umysłach wiernych, to był wielki czyn. I mówi, z radością rzucił się. 800 to jest spustoszenie, jakie dokonał brat Russell na sekciarzach nauczających o wiecznych mękach, a innym razem, gdzie mówi 300, to jest spustoszenie odnośnie przytomności umarłych. My pamiętajmy, że inny z tych mocarzów również zabił 300. Ja może bym przeczytał w tejże samej drugiej księdze Samuelowej, 23 rozdział, 18-19 wiersz tam mówi. Także Abisaj, brat Joaba, syn Sarwi, był przedniejszy między trzema, ten podniósł włócznie swo przeciwko 300 i zabił je, był sławnym między trzema. Tych trzech będąc najsławniejszym, był ich też hejtmanem. Z onych trzech, ale onych pierwszych trzech nie doszedł. Czyli było trzech najważniejszych, a później następnych trzech. Więc ten Abisaj, który rzucił się również z włócznią na 300, to jest broszura Jana Edgara, która pod tytułem Gdzie są umarli? I ona też właśnie pobiła naukę o przytomności umarłych. Czyli rzucił się przeciwko temu błędowi. Główne dzieła brata Russella na temat na te tematy, tak jak mówi tu, z radością się rzucił, to są broszury o piekle, o spirytyzmie. Gazetka: zapłata za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki. Więc mamy wiele innej literatury. Następnie miesięcznik, który był pod tytułem Badacz Pisma Świętego, takie artykuły w tym czasie cytował: złodzieje w raju, bogacz w piekle, w brzuchu piekła nieśmiertelne robaki, nieugaszony ogień, co to jest dusza, czy wierzysz w zmartwychwstanie, kazanie duchom w więzieniu, wielka przypowieść o owcach i kozłach, do piekła i z powrotem, niebo, piekło, czyściec, gdzie są umarli, no i tak dalej, i tak dalej. To były artykuły, które właśnie ta włócznia, z którą z radością się rzucił, aby ten błąd, no po prostu wymazać z umysłów ludzi. Słowo Dawid znaczy umiłowany. I dlatego pastor Rusel w urzędzie onego sługi jest jako Dawid, jako umiłowany. A natomiast w urzędzie nauczającym jako pielgrzym jest jako najważniejszy albo po prostu najdzielniejszy z tych wojowników, którzy występowali w okresie paruzji. I dlatego musimy to rozróżnić, te dwa urzędy. Laodycejska klasa kościoła była ukryta. Mówi, że Dawid był wtedy w jaskini. Była ukryta przed wyróżnieniem świata. Świat nie znał kościoła. Była na zamku. To jest widocznie obwarowane miejsce w tej jaskini Odolan i przedstawia wiernych, a szczególnie tutaj pastora Rusela i wszystkich, którzy współdziałali, którzy byli ukryci w Bogu jako w fortecy. Tak jak 91 psalm mówi, że Pan jest skałą moją, On jest obroną, On jest twierdzą moją. A mówi, a Filistyńczycy, czytaliśmy, straż mieli w Betlem. Studnia była w ich posiadaniu. Zobaczmy, co za bohaterski czyn. Tam straż postawiona, Filistyńczycy bronią studni, szej przebija się przez strażę, naczerpuje wody i przynosi ją do Dawida. Więc straż filistyńska w Betlejem, my znamy z innych po prostu rozważań Pisma Świętego, że Filistyńczycy, czyli wieśniacy, przedstawiają tutaj przesiewacze, którzy byli pod wpływem upadłych aniołów. Bo to była działalność upadłych aniołów przeciwko ludowi Bożemu. Więc niektórych, i to bardzo nieraz zdolnych, ażeby oni z całą swoją zdolnością zaatakowali prawdę. Bo chcieli lud Boży pozyskać z powrotem w błędy, pozyskać z powrotem w niewolę. Mówi, a to było, Filistyńczycy leżeli tam, czytaliśmy, w dolinie Rafaim. Rafaim to znaczy olbrzymowie, czyli wykazuje na działalność upadłych aniołów. Oni są olbrzymami w stosunku do człowieka, oni są wyższymi i dlatego oni znają myśli, oni potrafią na umysł pewne myśli nasuwać. Jak to była w wypadku pastora Rusela? To była działalność upadłych aniołów w połączeniu się z przesiewaczami, ażeby lud Boży po prostu wyrugować z tej prawdy, którą Pan dał przez sługę pastora Rusela. Więc co się okazuje? Pastor Rusel, jako jeszcze młody człowiek, kiedy przyjechał w sprawach po prostu handlowych, interesowych, dostała się gazetka do jego rąk na temat którego przyjścia naszego Pana. I z ciekawością powiedział, ciekawe, co by teraz, jaką datę wymyślili adwentyści znowu. No i zaczyna czytać, interesuje go, że jednak potrzebny jest wiedzieć czas, którego przyjścia naszego Pana, ale on już zrozumiał, że nasz Pan nie przyjdzie jako osoba cielesna, tylko jako duchowa. Więc pisze list do Barbura, który napisał tą gazetkę, że na mój koszt przyjedź do mnie i przekonaj mnie, że Pan jest obecny. Więc oczywiście przyjechał, przekonał go z księgi Daniela, 1335 dni, 1260, czas rozpoczęcia, a właściwie wtedy adwentyści liczyli i brat Russell jako biegły i studiujący Pismo Święte zrozumiał. Mówi, no to przekonałeś mnie. To teraz ja się pytam, co zostało uczynione, żeby świat się o tym dowiedział, że jest która obecność? No on mówi nic. To pozostawia pracę, pozostawia interes, bierze swój fundusz i ogłasza o tym światu. I przez pewien okres czasu jest współpraca Barbora, brata Russella i Pantona. I co się okazuje? Barbour zaczyna zazdrościć bratu Russellowi, że on więcej prawdy rozumie, aniżeli Barbour, który, no, którego po prostu Pan użył do przekonania pastora Russella. Więc ogłasza jeden termin, z którego przyjścia, ale fizycznego. Ogłasza drugi termin, to się nie spełniło. Więc teraz, aby odwrócić uwagę, żeby nie stracił no, resztki tej popularności jako mówca wśród ludu Bożego, to postanowił eksplozję nauk spowodować, czyli zaczyna nauczać, że okup nie ma znaczenia za rodzaj ludzki. I przysłowiowo muchę przybija na ścianie, mówi, tyle ma znaczenie dla nas krew Chrystusa. To bardzo zabolało brata Russella. Więc starał się jakoś przeciwstawić, bo to jest nauka przeciwko okupowi, to jest podstawa każdej prawdy. Demoni zaczynają atakować na jego umysł, że on nie jest w stanie się przeciwstawić tak zacnym jak Paton. Paton jeszcze na razie idzie jak Barbu. I tu jest walka. I to walka trwa ponad 2 lata. Szuka, żeby coś znaleźć, coś udowodnić przeciwko, żeby czymś no, bronić lud Boży, ponieważ jest współredaktorem tego samego pisma. I w tym samym piśmie obrona okupu i ataki na okup. I to było bardzo straszne dla brata Russella. To była ta walka w tej dolinie Rafaim. Czynność upadłych aniołów wraz z przesiewaczami. A Betlejem, to jest znany z innych nauk, to jest dom chleba. Nauki biblijne jako pokarm dla umysłu i serca był w posiadaniu Barbora i innych przesiewaczy, czyli straż filistyńska była w Betlejemie. Josafat przychodzący do Dawida, to pastor Russell, jako pielgrzym przychodzący do działalności, bo Dawid przedstawia również działalności naszego Pana i wolnym słudze. Do działalności naszego Pana jako wykonawcy pod powyższymi warunkami, ale trudno. Tak jak Dawid pragnie, oby mi się kto dał napić wody, on, żebym tą prawdę mógł zrozumieć. W jaki sposób? Zaczyna zwracać uwagę na 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej na temat ofiar, ale wiele rzeczy z tego nie rozumie. Więc Barbor mówi, co? Ten sprzedawca koszul, on wam typy chce przedstawić? Wytłumaczył 3 Księgę Mojżeszową, 16 rozdział przeciwko okupowi. To spędza po prostu sens jego powiek. On stara się studiować, stara się analizować. No i w końcu dochodzi po kilkudniowych studiach do listu do Żydów, do 13 rozdziału i mówi, że ofiar krew, które były tam zabijane, ich ciała za obozem palone i mówi, i wyniśmy do niego. Wtedy zrozumiał właśnie to, co my dzisiaj nieraz studiujemy, czy nie przybyło. To mamy broszurę do dzisiejszego dnia i to są sprawy aktualne. I co się okazuje? Dawid nie chce pić wody, czyli z początku zwołuje zbór. Mu się zdaje, że to za wspaniałe rzeczy, żeby Kościół miał udział w ofierze za grzech, a gdy zrozumiał, przedstawił, wtedy przedstawia ludowi Bożemu, czyli wylał tą wodę na ofiarę, przedstawia ludowi Bożemu cienie przybytku. I my tą broszurę mamy do dzisiejszego dnia, tam mamy wspaniałe rzeczy przedstawione z Biblii. Bóg daje obronę, albo Bóg przez naszego Pana działający i przez onego sługę daje obronę tej prawdzie. Więc Dawidowe pragnienie to jest pragnienie onego sługi za prawdą o okupie, ponieważ były przekręcenia na ten czas i to była taka potrzeba tego pragnienia. To pragnienie pobudziło, że 1,5 roku czasu analizował ten przedmiot, zmagał się po prostu w swoich umysłach, bo upadnie w niołowie atakowanie, że ty nie dasz rady obronić tej prawdy, że lud Boży jest zagrożony, a mimo wszystko lud Boży wychodzi zwycięstwo. Tak, drodzy bracia i siostry, widzimy, to są fakta historyczne. To wszystko już spełnione i to dość sporo czasu, ale to było przedstawione w proroctwie i ono się spełniło, że on, sługa, obronił tą prawdę. I tą prawdę my do dzisiaj mamy. Ja chcę wspomnieć, że pięciu jest specjalnie tu przedstawionych. Jacy? Semma jest przedstawiony, który był z tych trzech najzacniejszych, czyli był trzecim. Więc pastor Russell jako pielgrzym, brat Johnson jako specjalny pomocnik i brat Barton. Aczkolwiek był to człowiek fizycznie, no może nie pociągający, to jednak był bardzo zdolnym pielgrzymem. To jest Semma. Jest wspomniany jeszcze Abisaj, który na wszystko się rzucił, to był Jan Edgar w swojej broszurce. I jest wspomniany jeszcze Balnajas, który z kijem tylko rzucił się, bądź to na Zawzimie, bądź na dwóch mocarzów egipskich, wyrwał ich włócznie i to włócznio po prostu ich unieszkodliwił. Przedstawia Rutherforda, który też był jednym z zacnych pielgrzymów pastora Russella. Ale, proszę braterstwa, to nie czas, żebyśmy tamte czyny wspominali, ponieważ myśmy wzięli inny kierunek. Więc Sema wraz z innymi mocarzami przebił się przez Straż Filistyńską, aby naczerpać wody ze studni betlejemskiej. To był, dlatego króciutko o nim powiemy, to był jeden z tych trzech zacnych, to jest brat Barton. I więc zagasić pragnienie Dawida, okazuje się, że w czasie przesiewania 1908-1911 brat Barton również stoczył taką walkę i z przesiewaczami, i z demonami, którzy starali się wzbudzić niechęć do pastora Russella, szczególnie za jego występowanie przeciwko przesiewaczom. I kiedy pokonał tą niechęć, to naczerpał wody ze studni betlejemskiej i przyniósł do Dawida. A co ta woda przedstawia? Więc oczywiście tu jest przedstawiony jako ci trzej, jeden czyn, ale to każdy w innym czasie to czynili. Poza figurze, kiedy już bierzemy wypełnienie. Więc brat Barton zrozumiał z Biblii, że szatan jako jednostka został związany w latach 1874 do 1878. Tam, gdzie mówi nasz Pan, że jeżeli jest mocarz, to mówi, musi być najpierw związany, żeby można było sprzętnie go rozchwycić. I że nasz Pan ograniczył go w kontroli nad upadłymi aniołami. Niektórzy mówią i zaprzeczają temu, to mówi, to jak to, skoro szatan związany, a tu widzimy taką działalność demoniczną i tak dalej, i tak dalej. My musimy zwrócić uwagę na jedno, że szatan jako jednostka został związany w kontroli, ale demoni zostali rozwiązani, ponieważ uwolnieni pod jego kontroli i dlatego to, co my dzisiaj widzimy, różne partie, różne grupy, różne sekcje, to, co jest właśnie tam w tych duchowych sferach upadłych aniołów, oni mają wpływ na ludzi, to się odbija na ziemi. I dlatego to, co my widzimy, to jest faktem tego, co się dzieje w tych sferach upadłych aniołów. Lecz nas szczególnie interesuje drugi z tych mocarzy, to znaczy Eleazar. Drugi mocarz Dawidowy, Eleazar. Może jeszcze z pierwszej księgi Kronik odczytajmy to, co było i w drugiej Samuelowej, ale tam 12-13 wiersz jest króciutko powiedziane. A po nim Eleazar, syn Dodonowy, Achotczyk. Ten był jednym między trzema mocerzami. Ten był z Dawidem w Pasdomin, gdzie się zebrali byli Filistynowie ku bitwie, a była ona część pola pełna jęczmienia, a lud był uciekał przed Filistynami. Mówi, jeden z tych, i tutaj wspomina, że on był z Dawidem i on obronił pole, które było pełne jęczmienia. Więc szczególnie nas ten interesuje. Eleazar, to znaczy tyle, co wielka pomoc. Syn Dodonowy, myśmy już mówili, że to znaczy miłujący. A tu mówi jeszcze achotczyk, braterski. To znaczy, gdybyśmy dosłownie na polski język przetłumaczyli. Więc nazwy te określają charakter Johnsona. Jest to ten, który pomaga, wielka pomoc dla ludu Bożego. On jest miłujący. Jego po prostu całe życie, cały charakter to był z miłości dla braci. I był braterski. I mówi Pas Domin, że był z Dawidem w Pas Domin. Co to znaczy Pas Domin? Dosłownie to znaczy tyle, co pole krwi. A pole krwi, gdzie ono występuje? No przy ofiarowaniu ofiar. Czyli co się okazuje? Zakres działania dwóch ofiar. Ofiar za grzech. Jakie one były? No bracia, jak badali cienie przebytku, to wiedzą. Cielec i kozioł pański. To były dwie ofiary, które były składane w dzień pojednania. I z powodu których były najcięższe walki staczane z błądzicielami. W jakim czasie? W piątym przesiewaniu. Właśnie brat Johnson miał specjalną łączność, bo tu mówi, on był z Dawidem. On był z Dawidem w Pas Domin. On miał specjalną łączność z żonem sługą. Był z Dawidem. Kiedy? Wtedy, kiedy przesiewacze atakowali prawdę. Bo pole było pełne jęczmienia, tam mówi. I ci dwaj stanęli, ażeby go obronić. Walczono o prawdę. O jakie prawdy? O ofiary za grzech. O pośredniku, o przymierzach, o okupie. To było bardzo ciężkie przesiewanie. Na początku przesiewania większość z ludu wprawdzie, no powiedzmy, cofała się przed przesiewaczami. Uciekała. Może jeszcze raz byśmy przeczytali jeden. Ten był z Dawidem w Pas Domin, gdzie się zebrali byli Filistynowie ku bitwie, a była ona część pola pełna jęczmienia. A lud był uciekał przed Filistynami. Widzimy? Tekst mówi, lud był uciekał przed Filistynami. Po prostu ludzie wprawdzie cofali się przed przesiewaczami, ponieważ bardzo często to były najzdolniejsze jednostki sprawy. To byli niektórzy takie Macfail pielgrzymi. Moglibyśmy też tu mówić na temat Macfaila, no ale to był przedstawiony w Piśmie Świętym jako ten mocarz, który miał po 6 palców u rąk i u nóg. Czyli pastor brat Johnson określa go, że on go uważał jako następnego po Ruselu w zdolnościach, a stał się przesiewaczem. I nic dziwnego, że tak zdolne jednostki, tak wpływowe jednostki, kiedy zaczęły błąd uczyć, no to ci mniej zdolni bracia cofali się. Po prostu no, mieli trudność walczenia z tak wybitnymi jednostkami. Ale, drodzy bracia i siostry, na początku przesiewania większa część to braci cofała się, była zachwiana, niepewna. Lecz, mówi, ci dwaj stanęli w obronie tego pola, no i co się okazali? Czyli stanęli, to znaczy zajęli obronne miejsce. Ci dwaj to kto? Brat Rusek i brat Johnson. Myśmy już mówili na początku pierwszej lekcji. Zajęli ogromne stanowisko w tych przedmiotach. Broniąc skutecznie prawdy i pobijając przesiewaczy. Przeczytajmy jeszcze wiersz następny. I stanęli w pośrodku onego pola i obronili go, a porazili Filistynów. I wybawił Pan lud wybawieniem wielkim. Może by tu było też dobrze wspomnieć, że kiedy przyjechał w usłudze brat Johnson do zboru, w którym no, był pielgrzymem i starszym Macfail, a tam było ponad 120 osób w tym zborze, to brat Johnson oczywiście prowadził zebranie pytań i jak się spodziewał, to prawie wszystkie pytania były na temat ofiary za grzech, na temat okupu, no bo to był okres tego przesiewania. I zaprosił Macfaila, żeby porozmawiali przy obiedzie, po zebraniu na tematy, które on ma na myśli, ale ten zażądał, żeby przy wszystkich, kiedy już część braci się rozeszła. Do tego stopnia brat Johnson wiedział, że oficjalna dyskusja to mu utrudni drogę powrotu do prawdy. On chciał go zdobyć, no ale to było niemożliwe. Także 2-3 osoby z tego zboru tylko poszło, a początkowo to byli wszyscy za Macfailem. To są fakty historyczne, więc należałoby tu jeszcze inną rzecz wspomnieć, a jaką? że w 1903 roku, kiedy pastor Brother Johnson opuszczał kościół luterański, więc miał trudność w zrozumieniu udziału kościoła w ofierze za grzech. Pośród tego czynił ślub Bogu w modlitwie, że jeżeli Bóg mu da poznać, iż kościół ma udział w ofierze za grzech, to będzie się starał wykładać i bronić tej prawdy dla dobra ludu Bożego. I wielka ilość pism otworzyła się dla jego umysłu, zrozumiał, że rzeczywiście Kościół ma udział w ofierze za grzech. Dlatego bardzo często wykładał tą doktrynę, udowadniając ją bardzo wielką ilością, mnóstwem pism. Pamiętając na swój ślub, brat Johnson rzucił się z całą siłą swego ciała, umysłu i serca w wir piątego przesiewania, podejmując podróż pielgrzymską, która miała trwać no tylko 15 miesięcy. Może komuś to się zdaje, na co to jest pójść i powiedzieć wykład, jak się nazywa. Ja takich badań nie robiłem, ale napisali w gazecie świeckiej, to jeden z braci pokazał, że jedna godzina wykładu to kosztuje tyle zdrowia, co 8 godzin fizycznej pracy. I być może, że tak jest. Więc teraz wyobraźmy sobie. 15 miesięcy, zbór po zborze, Stany Zjednoczone i Kanada, jadąc, i to był czas przesiewania. To był czas, powiedzmy, ten gorący, gdzie wiele błędów. Trzeba było sporne tematy przedstawiać, trzeba było wiele dyskusji prowadzić. Między zebraniami na pytania odpowiadać. Pamiętając na ten ślub, nie wzdrygał się, ale całą swoją po prostu umiejętność, siłę i znajomość w tym kierunku poświęcił. Która była ta podróż do tego stopnia wyczerpująca, że aż spowodowała wyczerpanie nerwowe. To była walka nie tylko z przesiewaczami wśród ludów prawdzie, ale to była walka z przesiewaczami w kościele nominalnym. Ponieważ to przesiewanie i do nominalnego kościoła przechodziło. Ci przesiewacze uczynili wiele szkody nie tylko ludowi w kościele nominalnym, ale w zjadliwy sposób atakowali prawdę. I trzeba było się im sprzeciwiać. Ten czyn też był przypowiedziany w Piśmie Świętym. I może zwrócimy, bo to jest jeden z tych właśnie czynów wspomnianych, zwrócimy uwagę, jak mówi Pismo Święte. To jest 23 rozdział 2 Księgi Samuelowej, 10 i 11 wiersz mówi tak. Ten powstawszy bił Filistyny tak, iż ustała ręka jego i zdrętwiała ręka jego przy mieczu. Wtedy sprawił Pan wielkie wybawienie dnia onego, tak, że się lud wrócił za nim, aby tylko korzyści zbierał. A po nim był sam syn Harabczyk, albowiem gdy się byli Filistynowie zebrali do kupy, kędy była część pola pełnego soczewicy, a lud inny był uciekał przed Filistynami. Więc tutaj mówi o Eleazarze, bo ja jeszcze 9 wiersz powinien był przeczytać. A po nim był Eleazar, syn Dodona, syna Achochowego, między trzema mocarzami, którzy byli z Dawidem, a sromotnie lżyli Filistyny, którzy się byli zebrali ku bitwie, gdy byli odciągnęli mężowie izraelscy. Tutaj znowu mówi, że gdy byli odciągnęli mężowie izraelscy, to ci dwaj stanęli w obronie. No i tutaj było pole soczewicy. Drodzy braterstwo, ataki kościoła nominalnego były tak liczne i tak okrutne, że większość z ludu prawdy uciekała przed nimi, bo mówi, odciągnęli mężowie izraelscy. W tej 15-miesięcznej podróży 13,5 miesiąca było przybytej drogi. Brother Johnson miał przeciętnie 5 wykłady publicznych tygodniowo, 11, no i tak około 11,5 było zebrań zborowych, oprócz tych 5 publicznych. Czyli przeciętnie, to jest, w tym okresie wygłosił 870 kazań, to jest 15 zebrań tygodniowo. Ale czy tylko tyle, co zebrania? Przecież między zebraniami ustawicznie pomagał braciom, odpowiadał na pytania, dyskusje z przesiewaczami. Czyli powiedzmy jedno słowo, no każdy gram swojej siły oddał na wykładanie, na rozmowy, na dyskusje w tym celu, żeby bronić tylko braci. No i tak jak mówi lud, tylko korzyści zbierał, bo to było dla ludu wprawdzie. Ale sporne wykłady, sporne pisma zawierają no, dużo materiału, to raz, ale zawierają dużo żywotności temu, który to prowadzi. O wiele więcej, aniżeli zwykły jakiś wykład. Więc podczas tej długiej pielgrzymskiej pracy brat Jansson zaczął odczuwać coraz większe wyczerpanie. Także pomimo, że pełno siłą pracował, to sypiał 3-4 godziny na dobę. I pomimo tak wytężonej pracy, to żadne no, środki nasenne nie pomagały, żeby ten sen mógł być dłuższy, a to tym bardziej wyczerpywało organizm, aż zaczął odczuwać coraz trudniej, przychodzą mu na myśl skoncentrować uwagę pewne teksty i 22 maja 1910 roku zachorował na wyczerpanie nerwowe. Czyli, co tu mówi proroctwo? Ustała ręka jego przemieszczania wykładu publicznego, wyłączyła się jego myśl. Ustała ręka jego przemieszczu. Więc Jansson obawiał się, że umysł jego będzie na zawsze zrujnowany, co przy tej chorobie tak się zdarza. Ponieważ miał taki zwyczaj, że wykłady mówił bez żadnej marki. No, niektórzy może z naszych braci potrafią, ale ja to bym po prostu nie potrafił mówić. Przy tym miał około 300 wykładów w pamięci, mówił bez żadnej kartki. 45 do 50 wykładów publicznych było i w każdym wykładzie przeciętnie używał około 125 cytatów z Pisma Świętego, ciągle cytując księgę, rozdział, wiersz i brzmienie, jakie tam jest. Więc to była chodząca encyklopedia. To był ogrom wiedzy. Ale co się okazuje? Że po zachorowaniu na wyczerpanie nerwowe podejmuje ciężką pracę fizyczną i Pan udzielił mu szybkiego powrotu do zdrowia. Po 3,5 miesięcznej pracy fizycznej na nowo podejmuje służbę pielgrzymską. Może już z mniejszym po prostu wysiłkiem, bo już nie było stać na taki wysiłek, ale podejmuje pracę fizyczną, tak jak tu mówi w mojej Biblii, która jest z gdańskiego przykładu, mówi i ustała ręka jego przymierza. Ale kiedy weźmiemy lepsze tłumaczenie, już nawet Biblia Tysiąclecia, już nawet kto ma nowy przekład Biblii, to tam mówi przywarła ręka jego do miecza. Albo byśmy mogli zamiast, tak jak tu mówi, zdrętwiała ręka jego przymierza, to może przymgnęła. Po prostu przywarła. Czyli co się okazuje? Ta jego ręka to był umysł, a miecz to był Pismo Święte. Czyli po prostu umysł zachował te prawdy w Piśmie, które z Pisma Świętego w swoim umyśle przywarła, przylgnęła ręka jego do miecza. No ale jest jeszcze i trzeci czyn, czyn Yosavana. I ten trzeci czyn, mówiliśmy o tym najzacniejszym, o Dawidzie, który naczerpał, to znaczy Dawid to jest on sługa, ale tuśmy mówili o tym najgłówniejszym, który Yosavam to jest drugi, ale o Eleazarze, a teraz o Yosavamie. Yosavam i naczerpanie wody ze studni betlejemskiej. Dawid pragnący wody to jest, tak jak myśmy wielokrotnie wspominali, on sługa brat Rusel, który w czasie przesiewania przeciwko okupowi, przeciwko przymierzom, przeciwko ofiarom za grzech, no potrzebował odnośnej prawdy. Jako usługa pragnący prawdy potrzebnej w tym czasie. I wtedy jako główny pomocnik występuje brat Jansson, który walczy przeciwko przesiewaczom i działalności demonicznej, czyli w tej sferze Doliny Rafaim, olbrzymów, usiłującym pobudzić go do złego usposobienia względem brata Rusela jako onego sługi. Bo mówi, a wojsko filistyńskie leżało w Dolinie Rafaim. A to było w jaskini Odolam. Bo ci trzej to jest Eleazar, czyli brat Rusel jako pielgrzym, również Josabam i również tutaj Barton, oni trzej w tej samej sferze działalności przesiewawczej występowali. I umieszcza tutaj Laodycea, czyli pomsta ludu, umieszcza poza figurę właśnie w żniwie wieku ewangelicznego. Więc przesiewanie lat 1908 do 1911 było bardzo srogim przesiewaniem. Wdarli się do Biblii jako do nieswojej rzeczy przesiewacze, fałszywie tłumacząc teksty Pisma Świętego, bo mówi, straż filistyńska, tam w 14 wiersz czytaliśmy, była w Betlejemie. Brat Johnson w 1910 roku zbliżył się do tej pozafiguralnej studni. W jaki sposób? Zajął się najostrzejszymi debatami, jak on wspomina o swoim życiu, jakiekolwiek się no po prostu wyłoniły w jego umyśle. Tak jak mówiliśmy o tym Eleazarze, czyli o Ruselu jako o pielgrzymie, to były też bardzo ostre debaty. Czy pan będzie w stanie dać obronę ludowi swemu? I on starał się szukać tej obrony. Tak również w umyśle brata Johnsona jako pielgrzyma powstało pytanie, jak on jako pielgrzym i sługa prawdy ma przy studiowaniu i wyjaśnianiu Pisma Świętego odnosić się tak zewnętrznie, jak wewnętrznie do brata Rusela jako do onego sługi. I powstaje pytanie w jego myśli. Skoro pastor Rusel, a brat Rusel, jest onem sługą, no to chyba on już nie powinien studiować Pisma Świętego, tylko to, co podaje pastor Rusel, to głosić. Czekać, aż sługa wyjaśni. A przecież niektóre rzeczy pan dał zrozumieć bratu Johnsonowi. Więc może trzeba wyjaśniać, studiować te części, które jeszcze nie były wyjaśnione. A uważa, że je rozumie, choć pastor Rusel nie wyjaśnił, to on powinien wyjaśniać. I takie debaty toczyły się w jego myśli. Czy ma przyjmować nauki onego sługi jedynie dlatego, że on jest onym sługą i ma upoważnienie od Pana, cokolwiek on naucza bez studiowania? Albo czy jak dostanie jakąś nową swoją myśl, pewne prawdy zrozumie, czy ma to głosić braciom i mówić, że ja uważam tak i tak? Czy może poddawać te myśli pod egzaminację onego wiernego sługi? Więc pierwsza myśl kradła się do jego umysłu, że skoro on jest pielgrzymem, skoro on ma duże znajomości, no i rozumie pewne sprawy, to pomimo, czy wyjaśnił to on sługa, czy nie wyjaśniał, to on powinien wyjaśniać, no bo jest do tego upoważniony jako pielgrzym. Każdą część Biblii, bez względu na to, czy ów sługa ją wyjaśniał lub nie, powinien głosić. Przeanalizował taką myśl, to przecież byłoby to nieuznawanie urzędu onego sługi, więc odrzucił tą myśl. To przychodzi inna myśl na jego umysł. Skoro on jest onem sługą, to tak jak niektórzy, którzy uznają, że mają prawdę, to mówi, to przewód odpowiada, to ja mam wszystko przejmować. To, co on sługa mówi, i tylko głosić to, co on sługa wyjaśnił. To wtedy by go pozbawiło wyjaśnienia nawet najprostszych ustępów Biblii, nawet prawd historycznych, nawet prawd napominających, nawet prawd etycznych. Odrzucił taką myśl. Więc następnie przyszła myśl przyjmować nauki onego sługi bez żadnych dowodów. I to odrzuciła. Dlaczego? No bo jak zaczął analizować, No to zrozumiał, że ja myślę, no ja zakładam, że bracia znają, jak tam Gedeon prowadził i zgłosiło się bardzo wielu. Po pierwszym odrzuceniu jeszcze było bardzo wielu i kazał Pan zaprowadzić.